Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom.
Dziś rozmawiamy o tym, co zrobić, gdy nasze dziecko ma trudności z zasypianiem. Przypomnę, że ze mną w studiu jest pani Agnieszka Piotrowska, trenerka snu, portal twojadobranocka.pl, pani Katarzyna Bienik, mama, oraz pan Andrzej Śmiech, coach, tata dwóch synów. Czy ważne jest to, jak i gdzie nasze dziecko śpi? Czy dziecko może spać praktycznie wszędzie?
Przez pierwsze 3 miesiące to praktycznie wszędzie i trzeba się cieszyć tą chwilą, ponieważ w tych pierwszych miesiącach, tak jak sobie wcześniej mówiliśmy, w czasie tej adaptacji, to w jaki sposób dziecko zasypia i gdzie ono zasypia, jest drugoplanowe. Pierwszoplanowe jest to, żeby za długo nie było aktywne. Czyli te 30-45 minut aktywności, potem to się zamienia
w
godzinę.
Ale powinniśmy tego pilnować z zegarkiem w ręku wręcz?
Tych okresów aktywności wręcz tak. Tak, i tutaj jakby kluczowe jest to, żeby złapać ten moment właśnie zanim dziecko będzie zmęczone, czyli zanim zaczniemy obserwować te oznaki zmęczenia, trzeba się już zacząć przygotowywać do spania. Czyli tak naprawdę z tymi najmłodszymi i noworodkami i niemowlakami, to my tak naprawdę netto tej aktywności to mamy ze 30 minut mniej więcej, czyli tyle, ile potrzeba, żeby nakarmić, może przewinąć, a potem już trzeba się szykować do tego spania, żeby zdążyć przed tym momentem, zanim to dziecko będzie przemęczone. Potem to miejsce snu odgrywa coraz większą rolę tak naprawdę.
Czyli nie może być to wózek albo fotelik?
To znaczy wózek spokojnie, z wózkiem to spokojnie na te drzemki, na przykład w ciągu dnia na spacer wychodzi, bo one są też potrzebne, te drzemki rodzicom, znaczy te spacery z wózkiem są też potrzebne mamie na przykład, tak? Dla której to jest czasami no, jedyna jakby chwila, kiedy może rzeczywiście wyjść z domu na ten spacer. Ale tak mniej więcej od 6 miesiąca życia dobrze jest, ta jedna drzemka jeszcze tam sobie może gdzieś być na spacerze, ale generalnie dobrze jest unikać już wózka jako miejsca takiego stałego snu i w ogóle unikać tych wszystkich urządzeń, których teraz całe mnóstwo jest dostępnych, typu, nie wiem, jakieś bujaczki, leżaczki wibrujące i różne inne.
A dlaczego? Bo mamy twierdzą na przykład, że to jest takie bardzo pomagające im, że dzieci faktycznie tak tam fantastycznie śpią i tak naprawdę to jest taki prezent, który młode mamy dostają jako pierwsze chyba. Mhm.
W tych pierwszych miesiącach tak, natomiast później no problemem staje się to, że jeżeli dziecko się przyzwyczai do spania w wibrującym leżaczku, no to w teorii, żeby zaspokoić tą jego potrzebę i przyzwyczajenie, to on będzie w tym leżaczku musiał wibrować przez całą noc, tak? I tutaj już jakby myślę, że od strony też i neurologicznej i od wielu innych nie jest to dobry pomysł. Ze spaniem w wózku z kolei jest taki problem, że sen mobilny od pewnego wieku nie jest takim snem zbyt efektywnym. On tak naprawdę
znaczy nie jest takiej dobrej jakości, jak tak ten jest. Taki sen w łóżeczku.
Tak jest, dlatego że w trakcie snu mobilnego w wózku, kiedy idziemy z dzieckiem i ten wózek jest cały czas w ruchu, on podskakuje, trzęsie się, tak naprawdę my skutecznie uniemożliwiamy przejście do głębszych faz snu i ciągle jakby dziecko śpi w tym płytkim snem fazy REM, który jakby nie jest wystarczająca. Sama faza REM nie jest wystarczająca do całkowitej regeneracji. Ona musi się przeplatać z fazą non-REM. Żeby to bardziej zobrazowo wytłumaczyć czy pokazać, to może porównam ten sen w wózku do snu osoby dorosłej w kuszetce. Jedziemy pociągiem, no mamy swoje miejsce, prawda, super, leżymy sobie i w ogóle, ale tak, wszystko się trzęsie, skutecznie nam utrudniają sen różne bodźce wzrokowe, bodźce dźwiękowe i tak naprawdę my właściwie mamy takie wrażenie, jakbyśmy raczej czuwali niż spali. I bardzo podobny jest właśnie sen dziecka w wózku. my też nie kontrolujemy tej otaczającej rzeczywistości, tak? Ja sama pamiętam, jak mi się gorąco robi, jak zbliżałam się do takiego miejsca, gdzie na przykład za bramą były psy i ja wiedziałam, że jak te psy zaczną szczekać, to moje dziecko się obudzi i wtedy w ogóle już jest po spaniu. Przejedzie, nie wiem, tir nagle, czy jakiś motor i też dziecko się wybudza i często nie może zasnąć z powrotem. Także od pewnego momentu jak gdyby te drzemki w tym wózku są problematyczne, poza tym dzieci robią się coraz większe, tak? I potem, póki dziecko jest w tej gondoli przez te pierwsze miesiące, leży sobie w miarę wygodnie, tak? Okej. Ale potem jak jest coraz starsze, jak ja widzę te dzieci na przykład takie półtoraroczne czy dwuletnie, przytroczone w tych spacerówkach na tych tutaj tymi wszystkimi szelkami, no bo wiadomo, żeby gdzieś tam nie wypadło, no to ja nie wiem, no ja bym tak nie chciała spać, gdzie ani pozycji nie można zmienić, tak, ani się jakoś wygodnie ułożyć, tylko właściwie w tej usztywnionej takiej pozycji cały czas tej samej, skrępowane ruchy, trzeba nagle spać. Więc nawet pod względem takiego komfortu dla dziecka, później już ten sen w wózku nie jest taki fajny.
Niektóre dzieci tylko tak śpią na przykład.
No tak, no mam tylko oczywiście świadomość, ale zdecydowanie najlepszym miejscem snu dla dziecka już po szóstym miesiącu życia jest łóżeczko. Można jakby to przechodzenie ze spania na przykład w wózku do spania w łóżeczku robić stopniowo, tak? Czyli na przykład najpierw, nie wiem, mamy trzy drzemki tylko w wózku, potem można próbować jakby, żeby chociaż jedną drzemkę w łóżeczku. I stopniowo coraz więcej, tak żeby docelowo wszystkie drzemki były w łóżeczku. Taką fajną drzemką na wszystkie jakby próby, eksperymenty i zmiany jest zawsze pierwsza poranna drzemka dla tych dzieci, które jeszcze ją mają. Tak? Mhm. Czyli mniej więcej do 14-15 miesiąca życia. Bo z reguły ta drzemka jest taka, mówi się o niej, że to jest drzemka treningowa i dobrze, jakby dzieciom dosyć dobrze ona idzie. Nawet jeśli mają problemy w ogóle ze snem, problemy z drzemkami, to ta pierwsza drzemka jakoś w miarę dobrze wychodzi i jak się wprowadza jakieś zmiany, to warto sobie właśnie próbować tych różnych nowości w trakcie tej pierwszej drzemki.
A co jeżeli dzieci są na przykład usypiane tylko w wózku i potrzebują kołysania?
No tego kołysania to najbardziej potrzebują często potrzebują w tych pierwszych miesiącach życia, a później, no później tak naprawdę jest to też siła nawyku i przyzwyczajenia. Znaczy kołysanie, fajnie do snu można ukołysać dziecko wieczorem, tylko właśnie znowu mamy problem, jak się budzi wielokrotnie w ciągu nocy, może się okazać, że trzeba je kołysać za każdym razem, tak? Jeśli ktoś nie ma z tym problemu, to oczywiście może to robić, nie jest to ustawowo zabronione, ale jeśli komuś to przeszkadza w spaniu, a domyślam się, że tak może być, no to wtedy może warto rozważyć to, żeby pokazać dziecku, że bez kołysania też można fajnie, przytulnie, ciepło i bezpiecznie zasnąć.
No, my mieliśmy taki etap, że Kamil spał właśnie w wózku w ciągu dnia. No i to były drzemki, pół godziny, 40 minut, 45, jak było 50, to było super. No od czasu, jak zaczął spać w łóżeczku, po treningu, to się okazało, że Kamil śpi po tam godzina, półtorej, dwie, cały czas na brzuchu. On lubi spać na brzuchu, no to jak on w tym wózku miał spać?
Czy nie dało się inaczej?
Dobrze.
Czy dziecko w ogóle od pierwszych chwil potrzebuje własnego łóżeczka, czy dopiero od pewnego momentu, czy na przykład warto jest, żeby dziecko spało z mamą?
Tutaj tak naprawdę trochę dotykamy kwestii bezpieczeństwa dzieci, szczególnie w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach życia, kiedy one są naprawdę delikatne i kruche. W Polsce tak naprawdę nie ma jakichś oficjalnych wytycznych w kontekście jakby bezpieczeństwa snu dzieci w tych pierwszych miesiącach życia. Natomiast na przykład Amerykańska Akademia Pediatryczna ma tutaj bardzo ścisłe, surowe jakby reguły i to są jakby już kwestie bezpieczeństwa dzieci, szczególnie w kontekście zapobiegania zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej, które tak naprawdę te wytyczne w dużej mierze bazują na, nie wiem, na raportach koronerów, tak, na jakichś danych statystycznych, więc one nie są wyssane z palca. I tutaj w kontekście właśnie łóżeczka, no, amerykańscy pediatrzy mówią o tym, że jednak takim najbezpieczniejszym układem do spania w tych pierwszych miesiącach życia dziecka jest sytuacja, kiedy dziecko śpi na jakby swojej powierzchni w jednym pokoju z rodzicami. Co to znaczy jedna powierzchnia? To znaczy, że albo w łóżeczku, który jest gdzieś przy łóżeczku rodziców, albo na tak zwanej dostawce. Tak? Czyli możemy zakupić taki model łóżeczka, gdzie jedną stronę się zdejmuje czy podnosi i przystawić je do naszego łóżeczka. W ten sposób jakby mamy dziecko rzeczywiście na wyciągnięcie ręki, natomiast ono ma tą swoją bezpieczną, to swoje bezpieczne miejsce do spania i w ten sposób trochę eliminujemy zagrożenie jakimś przypadkowym przygnieceniem czy przeduszeniem w trakcie snu. Był taki moment, że ta amerykańska akademia pediatryczna sugerowała jakby w ogóle absolutnie tylko w osobnym łóżeczku. Natomiast oni się wycofali z tego relatywnie niedawno, dlatego że okazało się, że i tak rodzice śpią z dziećmi i jakby zawsze spali, śpią i będą spali, a dochodziło na przykład do takich wypadków, gdzie mamy pod wpływem tych silnych zaleceń jakby zaspane, zmęczone w nocy, próbowały gdzieś siadać z dzieckiem, żeby no właśnie nie karmić go należąco i nie przysnąć, bo wiedziały, że nie wolno im spać z dzieckiem. I doszło do iluś tam wypadków, wypadnięcia czy upuszczenia właśnie takiego w środku nocy też ze zmęczenia w trakcie tego karmienia gdzieś tam na siłę, na siedząco. Więc jakby te najnowsze zalecenia są takie, że jakby jednak się skupiamy na tym, że wiemy, że i tak rodzice będą spali z dziećmi, bo jak świat światem spali, tak? Więc lepiej zatroszczmy się, żeby spali z tym dzieckiem w bezpieczny sposób, tak? Czyli jest ileś tam wytycznych dotyczących tego, jak spać bezpiecznie z dzieckiem w jednym łóżku.
Mhm. A to łóżko powinno być jakieś określone, czy wszystko jedno tak naprawdę, w jakim łóżeczku nasze dziecko śpi, na jakim materacu, pod jaką kołdrą?
Pod kołdrą to w ogóle nie, absolutnie. Na pewno nie w pierwszym roku życia. W ogóle jakby ze względów też bezpieczeństwa w łóżeczku dziecka nie powinno być ani poduszki, ani kołdry, ani żadnych kocy, ani tych ochraniaczy, takich, które my jakoś polubiliśmy bardzo w Polsce i właściwie wszyscy kupują i stosują te ochraniacze. One są takimi tasiemkami przyczepiane do szczebelków łóżeczka i też zdarzyły się takie wypadki, że po prostu te ochraniacze się odczepiały i dzieci się przyduszały. To są fakty, tak? Więc może nie było super jakoś bardzo dużo takich przypadków, ale one rzeczywiście się zdarzyły, tak? W związku z tym jakby ten plus jeszcze ochraniacz dodatkowo powoduje mniejszą cyrkulację powietrza w łóżeczku. Są takie ochraniacze, które w ogóle jakby zabudowują całe boki łóżeczka, co oznacza, że ta cyrkulacja powietrza jest znacznie słabsza w łóżeczku, a mówi się o tym, że jeśli chodzi o zespół nagłej śmierci łóżeczkowej, że to przegrzanie czy brak jakby dopływu świeżego powietrza, podejrzewa się, że to jest jedna z ważniejszych przyczyn właśnie śmierci niemowląt. Dzieci tak naprawdę nie potrafią się same przykrywać, ja myślę, że co najmniej do drugiego roku życia, jak nie dłużej. W związku z tym po co im też ta kołdra, tak? Jak uzależnimy komfort termiczny dziecka w nocy od kołdry, to albo ono będzie mu zimno, albo my z kolei też sobie jakby tutaj wymyślamy pracę, tak? Mhm.
Czyli co, temperatura w pokoju powinna być odpowiednia?
Temperatura w pokoju do spania przyjmuje się, że optymalna i najlepsza, i to jest jakby też przez pediatrów potwierdzane, to jest temperatura 18, 19, 20 stopni absolutnie maksimum. jeżeli dziecko jest niczym nieprzykryte, to powinno być po prostu ciepło ubrane, tak? Można je ubrać w dwie warstwy na przykład, jakiegoś cieplejszego ubrania, ale genialnym w ogóle wynalazkiem jest śpiworek taki do spania do tych najmłodszych dzieci, gdzie jakby dziecko jakby na takich szelkach ma taki śpiwór. Tutaj jakby wiemy, że jest mu ciepło, że jest otulone, że się nie rozkopie, nie wykopie się z tego. I te śpiwory się świetnie sprawdzają. Moje najmłodsze dziecko ma w tej chwili 2 lata i 4 miesiące i ciągle śpi w takim śpiworku.
Mhm. A niektóre dzieci nie lubią być skrępowane i co wtedy?
No to wtedy jakby tą drugą opcją jest po prostu cieplejsze ubranie. Tak.
Albo większy śpiworek.
A jak mamy w ogóle reagować we właściwy sposób na to, że dziecko się na przykład wybudza, my nie możemy go uśpić, no jesteśmy bardzo zdenerwowani, bardzo często reagujemy emocjonalnie, jeżeli następuje wybuch, no to nasze dziecko w tym momencie również jest zdenerwowane, no i koło się zamyka. Nikt nie śpi wtedy.
Tak, w ogóle tutaj jakby kwestia tych emocji bardzo często leży u podłoża problemów ze snem, ale to jest, ta praca nad własnymi emocjami jest bardzo trudna, bo no my jakby wiemy, że dzieci widzą, czują i też przejmują nasze emocje, tak? To jakby wiemy bezwzględnie, też badania to pokazują, nawet na 10-tygodniowych niemowlętach, że one jakby przejmują nastroje i emocje właśnie matek. Więc to, z jakimi my emocjami, z jakim my ładunkiem emocjonalnym podchodzimy do tematu zasypiania naszego dziecka, no jakby może właściwie nam wyróżyć już sukces lub porażkę.
Często i co, możemy być sami autorami tego, że nasze dziecko nie
oczywiście,
śpi, bądź źle śpi?
Oczywiście, że tak. Bardzo często jest takie, jak ja pracuję z rodzicami, to moja praca to jest właściwie praca nad rodzicem, tak? Bo jakby my oczywiście omawiamy kwestie higieny, harmonogramu, miejsca snu, no to w ogóle rytuałów, samodzielne zaspienie, ale bardzo dużo też pracujemy nad emocjami rodziców, rozmawiamy o nich. Często też właśnie rodzice mówią, że mają takie wrażenie, że jak się troszkę wycofali, to dziecko powitało to z ulgą. Czyli mówią, mamy takie wrażenie, jakbyśmy przeszkadzali naszemu dziecku spać. Właśnie często tymi chaotycznymi próbami uśpienia za wszelką cenę, tymi emocjami negatywnymi, tymi nerwami niepotrzebnymi. Oczywiście łatwo nam się tutaj przyjemnie o tym rozmawia w miłym studiu, a trochę inaczej jest, jak jest środek nocy, tak? I nie wiem, już szósty raz musimy wstać, on płacze i właściwie nie wiadomo, czego on chce, a my na przykład rano musimy wstać do pracy. Mhm. Wtedy ciężko jest poskramić te emocje, ale innej drogi nie ma.
No właśnie, a czasami jest tak też, że tak słyszałam, że dzieci nie śpią, bo w domu jest zbyt cicho, bo rodzice już tak chcą właśnie ograniczyć jakieś bodźce, które mogłyby zagrozić temu spokojnemu wieczorowi dziecka, że po prostu wyciszają kompletnie wszystko i to podobno działa odwrotnie, to prawda?
Zdecydowanie tak, ponieważ laboratoryjna cisza nie jest naszym naturalnym środowiskiem, ale świetnie rozumiem, o czym pani mówi, bo naprawdę rodzice, tak jak rozmawiam z nimi, kiedy rozpoczynamy naszą współpracę, to opowiadają właśnie, że no, w ogóle jak dziecko idzie spać, to prawie, że siedzą, nic nie robią. Jakaś mama mówiła mi ostatnio, że porusza się w domu po zmroku w czołówce, na głowie, w takiej lampce, bo ma wrażenie, że jak stryka kontaktami, to też wybudza dziecko.
Że dźwięk z kontaktów.
Dźwięk, tak, pstrykających kontaktów, zapalonego światła też wybudza dziecko i jak musi gdzieś tam iść, to zapala do innego pomieszczenia, to zakłada tą czołówkę. W związku z tym, no tutaj jakby widać, że rzeczywiście ta kwestia tych dźwięków w tle, kiedy śpimy, jest bardzo ważna. Dziecko, kiedy jest w brzuchu u mamy, to jakby absolutnie nie śpi w ciszy, tak? Nie przebywa w ciszy, tylko wręcz właściwie prawie że w hałasie. I potem, kiedy ten pierwszy moment, kiedy się rodzi, kiedy przychodzi na świat i nagle no jakby przeżywa jakby szok związany w ogóle z tym, że jest bombardowany różnymi bodźcami, których nie zna. I nagle zostaje odłożone do łóżeczka, właśnie w takiej całkowitej laboratoryjnej ciszy, to jest to zdecydowanie dla niego taka sytuacja, w której ono ma problem z zaśnięciem, więc dobrym rozwiązaniem jest ten tak zwany biały szum, tak? Czyli jakiś tam w tle jednostajny dźwięk, czy to naturalny, czy to mechaniczny. Teraz tak naprawdę od strony technicznej jest dużo rozwiązań, bo są i aplikacje różne na telefony, na tablety.
I to kiedy używamy takiego białego szumu?
Do snu, to w ogóle biały szum.
Ale nie, jak długo, w sensie jak dla jak dużego dziecka?
Biały szum stosowany jest nawet w terapii zaburzeń snu u osób dorosłych. To jest też na przykład sposób, żeby sobie poradzić z sytuacją, kiedy, nie wiem, mieszkamy gdzieś w pobliżu jakichś takich ciągów komunikacyjnych. Ten biały szum jest takim rodzajem takiej trochę takiej dźwiękowej kołderki, która nas otula w trakcie snu i dzieci również. Na pewno natomiast kiepskim pomysłem jest stosowanie urządzeń gospodarstwa domowego typu właśnie suszarka,
odkurzacz.
Spotkałam się też z blenderem, pochłaniaczem kuchennym. To jest jakby i od strony praktycznej jest to słabe, ale też jakby w ogóle kwestie bezpieczeństwa, tak? No suszarka, która chodzi przez całą noc, naprawdę może być jakimś zagrożeniem tutaj.
Może się stopić.
Tak, no jakiś, nie wiem, w ogóle jakiś pożar, cokolwiek, więc tutaj na pewno jakby warto jest ten biały szum stosować, ale jakby tak wybrać takie jakby jednak bezpieczniejsze źródło. Są w ogóle takie maszyny, można kupić specjalne maszyny, które, takie urządzenia, które po prostu wytwarzają biały szum, ale zwyczajnym takim najzwyklejszym źródłem białego szumu może być na przykład po prostu radio włączone między stacjami, takie szumiące.
Na YouTube jest mnóstwo nagrań tego typu, także można tak.
U nas to nie zadziałało.
Rodzice też powinni się troszkę odprężyć, to znaczy jak słyszą, że dziecko się budzi w nocy, to tak jak tutaj pani powiedziała, stan emocjonalny rodzica jest kluczowy. W związku z tym, jeżeli rodzic wchodzi na wysokim pobudzeniu do pokoju dziecka i mówi, musisz teraz spać z takim rozkazem, no to rzadko kiedy to zadziała, prawda? Także też my jako dorośli, jak się budzimy w nocy, no to często narzucamy sobie taki przymus. Muszę zasnąć, bo jutro się
tak
muszę
wcześniej obudzić, się denerwujemy
i przez to się wybudzamy, nie
śpimy. Nie myśli o różowym słonie.
Tak, i to samo działa na dziecko, więc warto, żeby rodzic pamiętał o tym, żeby przede wszystkim samego siebie odprężyć i zrelaksować.
A na koniec w ogóle powiedzmy, co powinno niepokoić nas w rytmie snu naszego dziecka, a co jest absolutną normą, no bo czasami też bywa tak, że no jesteśmy bardzo wrażliwi na to, jak nasze dziecko śpi, bądź wydaje nam się, że ono właśnie nie śpi.
To, że na przykład dzieci wydają przez sen bardzo różne odgłosy, tak? To jest zupełnie jakby normalne i nie musi to być powód od razu do tego, żeby biec do dziecka i interweniować.
Co mówimy o krzyku?
Czasem
o
się
słowach?
Zdarza, tak, ale dzieci czasami, no oczywiście jeśli dziecko krzyczy, to oczywiście musimy bezwzględnie pójść, zobaczyć, co się dzieje i to sprawdzić. Natomiast dzieci czasami potrafią krzyknąć, potrafią wydawać różnego rodzaju dźwięki, potrafią nawet zapłakać krótko, nie budząc się. Tak? Czyli jakby albo przechodząc właśnie z jednego cyklu do drugiego, albo przez sen jakieś dźwięki wydawać, więc jakby tutaj to jest zupełnie naturalne. Kwestia też pozycji w czasie snu. My na przykład w ogóle jako osoby dorosłe mamy taką tendencję do projektowania naszych wyobrażeń na temat snu dziecka. Widzimy ten sen dziecka tak, że on powinien wyglądać tak jak sen osoby dorosłej. Podczas gdy dzieci śpią w ogóle zasypiają inaczej. Zasypiają bardzo na przykład dynamicznie, tak? My jak idziemy spać, no to, nie wiem, siadamy sobie, kapciuszki stawiamy, kładziemy się, książka, prawy boczek, lewy boczek, no i tam prędzej później zasypiamy, tak? Dzieci, zanim czasami zasną, to naprawdę przemierzą ileś kilometrów, nachodzą się, jeszcze tam naczołgają po tym łóżeczku, one jeszcze muszą czasami wypuścić z siebie tą ostatnią porcję tej energii, tak? Szczególnie u tych dzieci takich z dużym temperamentem. Chodzą po tym łóżeczku, czasami leżą, nie wiem, walą nogami w te szczebelki, coś tam wołają, rzucają tą przytulanką, stukają, pukają, śpiewają, mówią, jęczą.
I zasypiają.
I zasypiają, tak, na przykład finalnie. Więc jakby to zasypianie zupełnie inaczej wygląda i w nocy również na przykład. Tutaj nie powinno być na przykład powodem do niepokoju to, że dziecko przyjmuje jakieś dziwne pozycje w czasie spania, tak? Rodzice czasami właśnie mają taką tendencję i taką pokusę, że ojej, on tak dziwnie jakoś się ułożył, ja go pójdę przekręcić.
Wyprostuj nóżkę.
Tak.
Tak się nie śpi. Tak się nie śpi, Jasiu.
Ja się na baczność. Więc tutaj tak naprawdę nie ma co ingerować, bo jeżeli mamy już starsze dziecko, które swobodnie się przemieszcza, no to jeżeli tak się położyło, to znaczy, może mu tak wygodnie, tak? Jeżeli mu tak będzie niewygodnie, to on sobie zmieni tą pozycję, a śpiącego tygrysa lepiej tak naprawdę nie dotykać.
Mhm. A jeżeli uważamy, że nasze dziecko ma kłopot ze snem, to ewentualnie do kogo mamy się udać po poradę?
W pierwszym rzędzie zawsze do pediatry, tak jak już mówiłam wcześniej, bo być może podłożem są jakieś problemy zdrowotne, tak? Czy alergie, czy jakieś innego rodzaju problemy zdrowotne. Czasami neurolog, jeżeli pediatra nas na przykład skieruje do neurologa, może psycholog, a jak nie, to zawsze jest dobra nocka.
Panie Andrzeju, coś na koniec dla rodziców?
Ja na koniec bym powiedział właśnie, żeby rodzice nie narzucali swoich jakichś takich schematów na swoje dzieci, żeby nie narzucali im jakichś takich norm, że ponieważ moje pierwsze dziecko zasypiało w ten sposób, to moje drugie będzie spało identycznie lub musi spać identycznie, albo że maluch znajomych tak zasypia, to znaczy, że nasz jest zaburzony. Raczej tak jak ta pani Katarzyna powiedziała, przyglądać się dziecku, być bardzo wrażliwym, czułym na sygnały, które wysyła, a jeżeli już nas obudzi w nocy, to z miłością i z troską po prostu podejść do tego dziecka, no i dać mu opiekę.
Czyli dużo miłość. Spokoju i cierpliwości.
Tak jest.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pani Agnieszka Piotrowska, trenerka snu, portal twojadobranocka.pl. Dziękuję bardzo i dobranoc.
Dziękuję bardzo.
Pani Katarzyna Bieniek, mama, oraz pan Andrzej Śmiech, coach, tata dwóch synów. Dziękuję bardzo i dobranoc.
Dobranoc, dziękuję.
A ja dodam jeszcze od siebie, że jeżeli chcieliby państwo, abyśmy poruszyli temat na naszej antenie, który jest państwu szczególnie bliski, prosimy pisać na nasz adres strefarodzica@polskieradio.pl. Oczywiście podejmiemy ten temat, a Strefa Rodzica już jutro będziemy z państwem po 21:00. Była z państwem Ludwika Grunwald. Do usłyszenia i dobranoc.
Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom.